Słuchają Państwo Radia Poznań. Jak donosi brytyjski The Times, rosyjskie władze miały zaplanować atak na Mołdawię. Czy ten scenariusz może się ziścić? O tym już za moment. Dziś jest czwartek, 5 maja. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Kacper Witt przed mikrofonem. Dobry wieczór. Skoro czwartek i ta właśnie pora, już teraz zabieramy Państwa w kamasze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
O to, czy Rosja może napaść na Mołdawię, zapytałem profesora Romualda Szeremietiewa, niegdyś pełniącego obowiązki ministra obrony narodowej, obecnie wykładowcę Akademii Sztuki Wojennej. W programie oczywiście także garść informacji z Ukrainy. Powiemy też o ceremoniale wojskowym na przykładzie uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. Będzie także nieco historii. W tym celu odwiedzimy Kalisz. To wszystko przez najbliższe pół godziny.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek jednak serwis wojskowy, który tradycyjnie przygotował Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Witam serdecznie. Serwis zaczynamy od ważnych słów obrazujących zagrożenie, jakie stanowi Rosja pod rządami Putina. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Rosja intensyfikuje wrogie działania wobec sojuszników NATO. W ocenie szefa polskiego resortu obrony, nawet po przegraniu wojny na Ukrainie, Federacja Rosyjska nie zmieni swojego nastawienia wobec Zachodu i nadal będzie stanowić zagrożenie. Minister wziął udział w otwarciu międzynarodowej natowskiej konferencji.
NATO musi przygotować się na próbę osłabienia sojuszu przez Rosję, mówił do uczestników sympozjum szef polskiego resortu obrony Mariusz Błaszczak. Federacja Rosyjska w dalszym ciągu będzie nas postrzegać jako przeciwników i podejmować coraz bardziej złożone próby osłabienia naszych zdolności i stawiania oporu jej ambicjom imperialnym. Obecny w Warszawie generał Filip Lewin, naczelny dowódca NATO do spraw transformacji, powiedział, że sojusz musi wzmacniać swoją odporność na różne działania wroga, w tym dezinformację. Podrywanie autorytetu instytucji demokratycznych to ryzyko, które musimy brać pod uwagę. Obaj uczestnicy forum są zgodni, że poza rozbudową armii należy równolegle wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne sojuszników. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
NATO Resilience Symposium jest poświęcone aktualnym wyzwaniom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W dwudniowym forum biorą udział cywilni i wojskowi przedstawiciele 30 państw NATO, kwatery głównej NATO, strategicznego dowództwa transformacji oraz 5 partnerów, to Finlandia, Gruzja, Szwecja, Szwajcaria oraz Ukraina. Teraz zaglądamy do kraju agresora, do Rosji. 6 wojskowych komend uzupełnień obrzucono butelkami z benzyną, poinformował portal Meduza. Pierwsze takie zdarzenie odnotowano 28 lutego, w 4 dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę, a ostatnie wydarzenie wczoraj. W ocenie części niezależnych komentatorów młodzi Rosjanie oraz ich rodziny obawiają się ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Taka decyzja Kremla może spowodować gwałtowny wzrost niezadowolenia społecznego i wyjście na ulice setek tysięcy ludzi. Maciej Jastrzębski.
Pierwsza butelka z benzyną rozbiła się o ścianę komendy uzupełnień w podmoskiewskich Łuchowicach. Sprawcy na drzwiach namalowali flagę Ukrainy. Kolejne takie zdarzenia miały miejsce w obwodach woroneckim, swierdłowskim, iwanowskim, tiumeńskim i w Mordowii. Część zachodnich i rosyjskich mediów niezależnych poinformowała, że 9 maja Władimir Putin może ogłosić w Rosji powszechną mobilizację, która objęłaby około 2 milionów młodych mężczyzn. Doniesieniom o możliwej mobilizacji zaprzeczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W ocenie rosyjskiego opozycjonisty, działacza ruchu antywojennego Gariego Kasparowa, wzrost cen, brak podstawowych towarów i obawa, że młodzi mężczyźni zostaną wysłani na front, mogą doprowadzić do wyjścia na ulicę setek tysięcy, a nawet milionów Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Teraz zaglądamy do Wielkopolski w kontekście dwóch związanych z wojskowością obiektów muzealnych. Tony zabytków powojskowych wydobyto w czasie pogłębiania toru wodnego w Świnoujściu. Niektóre eksponaty zobaczymy w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tor wodny Szczecin-Świnoujście ma 72 km długości. W trakcie trwających 3 lata prac wydobyto ponad 100 ton materiałów, mówi współorganizator wystawy Aleksander Ostasz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Na wystawie zobaczymy sprzęt wojenny, m.in. silniki statków czy fragmenty krążowników, a Muzeum Broni Pancernej znajduje się na Poznańskiej Woli. Tymczasem Pilskie Muzeum Wojskowe ma nową siedzibę. Zajmuje teraz 9 hangarów na lokalnym lotnisku. Jak wyjaśnia Przemysław Olszyński, dyrektor placówki, choć lokalizacja jest podobna, bo ciągle chodzi o lotnisko, to jest jednak teraz więcej miejsca. Pokazać można sprzęt, który dotąd był zamknięty. Teraz historia przeplatająca się ze współczesnością. W tym tygodniu obchodziliśmy święto Konstytucji 3 maja, zatem kończymy nawiązaniem do roku 1791. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że czas wyzwań, których jesteśmy świadkami, rozpoczął się, ale jeszcze nie skończył. Mówił o poświęceniu ze strony polskiego społeczeństwa i jedności między Polakami i Ukraińcami. W czasie przemówienia z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 maja przed Zamkiem Królewskim w Warszawie przypomniał, że przed rokiem prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy przyjęli wspólną deklarację i podkreślili historyczne znaczenie Konstytucji z 1791 roku.
Jakże to spotkanie prezydentów było wymowne, którzy znowu mówili o wspólnocie narodów naszej części Europy. Jakże niedawno wymowne zdjęcie pewnie przejdzie do historii, kiedy stoimy tym razem w Kijowie. Kijowie, opodal którego słychać huk wybuchających rosyjskich pocisków. Kijowie ufortyfikowanym, cierpiącym rozpaczą jego przedmieść, zniszczonych, zburzonych, pełnych śmierci, bólu i cierpienia.
Prezydent powiedział, że mamy olbrzymi potencjał tkwiący przede wszystkim w ludziach, zarówno Polakach, jak i Ukraińcach oraz naszych sąsiadach, Litwinach, Łotyszach i Estończykach. Wierzę, że jesteśmy w stanie budować w naszej części Europy wielką wspólnotę narodów, o której mocy uczy nas nasza historia, dodał prezydent Andrzej Duda. Tą wiadomością kończymy serwis wojskowy, a za chwilę dalsza część magazynu i Kacper Witt.
Magazyn wojskowy.
Close my eyes.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Już teraz Ukraina. Rosyjska armia bezskutecznie atakuje pozycje Ukraińców w Donbasie. Rosyjskie pociski spadają tam także na budynki cywilne. Na południu kraju, w obwodzie chersońskim, ukraińskie wojsko odbiło z rąk wroga kilka miejscowości. Trwa 71. doba wojny na Ukrainie.
Jak czytamy w raporcie ukraińskiego sztabu generalnego, Rosjanie w obwodach donieckim i ługańskim bezskutecznie atakowali w kierunku Łymanu, Popasnej i Siewierodoniecka. Ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii w rejonach Awdijiwki i Kurachowego. W Mariupolu rosyjskie wojsko kontynuowało bombardowania zakładów Azowstal i próby szturmu fabryki. W obwodzie ługańskim zeszłej doby w wyniku ostrzałów Rosjan zginęło co najmniej 5 cywilów. W Kramatorsku w obwodzie donieckim 25 cywilów zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Rosjan. Trwają też ostrzały Charkowa i walki w okolicach Iziumu w obwodzie charkowskim. Ukraińska armia informuje, że w obwodzie chersońskim Rosjanie nie prowadzili aktywnych działań bojowych. Ukraińskim żołnierzom udało się przejąć kontrolę nad kilkoma miejscowościami na granicy obwodów chersońskiego i mikołajewskiego. W samym Mikołajowie Rosjanie w nocy ostrzelali obiekty infrastruktury. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Jak donosi brytyjski The Times, rosyjskie władze miały zaplanować atak na Mołdawię. W ten scenariusz nie wierzy profesor Romuald Szeremietiew, niegdyś pełniący obowiązki ministra obrony narodowej, obecnie wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej, uważa, że to mało prawdopodobne.
Biorąc pod uwagę wyjazdy operacyjne tu uwarunkowania, no to po pierwsze Mołdawia rzeczywiście ma ten kawałek Naddniestrza, które się zbuntowało i nie uznaje władz mołdawskich, więc tam jest jakaś taka sytuacja dziwaczna. Ale z kolei Mołdawia i to Naddniestrze graniczy z Ukrainą. A więc żeby można było rozpocząć jakąkolwiek działania, no to Rosjanie musieliby się tam jakoś zbliżyć do tego Naddniestrza, na co się raczej nie zanosi. To jest pierwsza kwestia. No, czy wobec tego te siły, które są w Naddniestrzu rosyjskie, są w stanie jakąś ofensywę podjąć? Moim zdaniem nie bardzo, dlatego że to jest bardzo słaby komponent. Tam jest chyba 1500 tych soldatów. On jest izolowany, tak? Nie ma ciężkiego uzbrojenia. No i ponieważ służą w nim poborowi pobrani z tego Naddniestrza, no to jest to, mówiąc wprost, słabo przygotowane wojsko. Chyba że właśnie ci, co Naddniestrze miałby zaatakować samą Mołdawię, bo Mołdawia ma też niezbyt, powiedziałbym, potężną armię i w związku z tym tutaj siły byłyby mniej więcej równe, ale nie wydaje mi się, żeby było to możliwe, więc to jest chyba takie straszenie. Znaczy chodzi o to, żeby Ukraina jakiś część swoich sił, które mogłaby skierować na ten front południowo-wschodni, na którym się w chwili toczą walki, no żeby zatrzymała tam gdzieś w pobliżu tej Mołdawii, no więc to chyba o to mniej więcej chodzi.
Gdyby do takiego ataku doszło, gdyby się udało tam, powiedzmy, Rosjanom posunąć się naprzód, to byłoby też kluczowe w kontekście tego konfliktu na Ukrainie, który teraz się toczy?
Nie, dlatego że to jest za mała siła. Niezbyt to jest, powiedziałbym, ważne geopolitycznie miejsce, które, powiedziałbym, no co miałby, jaki efekt, ja nie wiem, miałoby dać tego typu działanie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wojskowe mundury, szable i trąbki są stałym elementem najważniejszych uroczystości państwowych. We wtorek świętowaliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na Poznańskim Placu Wolności obecni byli żołnierze z bazy w Krzesinach, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Szkoły Podoficerskiej oraz Oddziału Gospodarczego z Poznania. Obchody odbywają się zawsze zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Jak brzmi on w praktyce? Relacja dźwiękowa Krzysztofa Polasika.
Panie pułkowniku, dowódca uroczystości major Kurowski melduje. Pod oddziały do uroczystego z okazji Święta Narodowego 3 maja.
Żołnierzy z poznańskich jednostek powitał dowódca garnizonu Poznań i drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu, pułkownik pilot Tomasz Jadczak.
Czołem żołnierze i funkcjonariusze!
Od oddziały baczność! Od oddziały na prawo! Patrz! Oczet flagowy! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Z okazji Święta Narodowego 3 Maja flagę państwową podnieś!
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym major Krzysztof Samata z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odczytał preambułę Konstytucji z 3 maja 1791 roku.
Wolni od hańbiącej, obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy.
Z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Salwa honorowa!
Orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych z okazji dzisiejszego święta wykona Mazurek 3 maja. Witaj, Majowa Jutrzenko.
Nastąpiły przemówienia cywilów. W Poznaniu głos zabrali prezydent miasta Jacek Jaśkowiak oraz jego gość, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Uroczystości zamknęła wojskowa defilada.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
To kolejny obiekt z tak zwanego Przedmościa Kalisz, który jest dostępny dla zwiedzających. Grupa pasjonatów z Kalisza oczyściła schron bojowy z 1939 roku przy ulicy Pogodnej w Kaliszu i stworzyła w nim izbę muzealną. To jeden z 18 zachowanych obiektów fortecznych, które powstały na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, nazywanych kaliską linią Maginota. Schrony nigdy nie były użyte i do dziś stanowią ciekawostkę dla miłośników militariów. Danuta Synkiewicz.
Dbanie o fortyfikacje z głównym naciskiem na fortyfikacje polskie to jest moją pasją, sposobem na spędzenie wolnego czasu. Tomasz Danikiewicz, prezes Fundacji Walkiry. Poprzez nasze prace na przykład porządkowe czy tam związane z odkopywaniem schronów, inni ludzie mogą je potem zwiedzać czystą stopą, że tak powiem.
A ta kolejka stoi za zwiedzeniem bunkra.
Ułamek historii. Pokazać dzieciom.
Z ciekawości tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku.
Można zobaczyć schron zrekonstruowany zarówno pod względem, jeżeli chodzi o farbomaskowanie na elewacji zewnętrznej, jak i o wyposażenie izby bojowej, w której znajduje się replika CKM-u wzór 30, dzisiaj akurat strzelająca na gaz, stół pod CKM, artefakty. Na zewnątrz też liczne, tu mamy militaria do zwiedzenia, repliki broni i tak dalej, więc no to też jest dla mnie przyjemność, że dzięki jakimś tam moim działaniom ludzie też mogą na to korzystać, tak, że mogą przyjść, zwiedzić kawałek naszej historii, no i zobaczyć schron przez pryzmat zabytku.
No właśnie, bo jeden z tych schronów został wpisany do rejestru zabytków. Udało ci się?
Tak, dwa nawet. Tutaj w pobliskim parku w Szczypiornie znajdują się dwa polskie schrony bojowe z 1939 roku, również z kaliskiej linii Maginota, a właściwie z Przedmościa Kalisz. I one zostały w 2017 roku, na mój wniosek, dopisane do rejestru zabytków, a co za tym idzie, one są chronione prawem. One zostały też w 2011 roku przez grupę pasjonatów odkopane. Dzisiaj jest znajdują się tablice informacyjne przy nich, są ławeczki. Przedmoście Kalisz zostało wybudowane w bardzo krótkim czasie, bo w przeciągu 2 miesięcy, w lipcu i sierpniu 1939 roku, na potrzeby zbliżającej się wojny. I generalnie przeznaczeniem przedmościa Kalisz było stoczenie bitwy opóźniającej z Niemcami, gdyby ci akurat w tym kierunku uderzali, tak, żeby Armia Poznań mogła dokończyć swoją mobilizację, po czym zrobić odskok na kolejną linię obrony przedmoście Koło. Linia ta nie została użyta w walkach z racji tego, że Wehrmacht nie uderzył na Wielkopolskę, ale do 3 września włącznie była ta linia obsadzona przez Kaliski 29. Pułk Strzelców Kaniowski.
Emilia Kołodziejczyk, sekretarz Fundacji Walkiria. Zajmujemy się schronami polskimi, niemieckimi, odkopujemy je, czyścimy i udostępniamy do zwiedzania. To jest jednak historia, pokazujemy innym osobom. W obecnym momencie widać chyba to jest bardzo temat na czasie.
Warto się tam wybrać. Są tam różne karabiny, granaty.
No troszeczkę trzeba było sobie zasięgnąć języka historycznego. Tutaj pan bardzo ładnie opowiada o tym, kiedy powstał ten bunkier, jakie miał przeznaczenie, co było na jego wyposażeniu, ilu żołnierzy.
Nawet jak niektórzy mówią, że to są obiekty dość małe, one nie są łatwe do zniszczenia, bo chociażby możemy zobaczyć szczątki takiego schronu na cmentarzu komunalnym, który jest w połowie zniszczony, czyli całego nie udało się wyburzyć. No i drugi taki w Kaliszu mamy schron przy ulicy Pałacowej, gdzie po wojnie właściciel terenu chciał zniszczyć taki schron, ponieważ on się pomiędzy zabudowaniami jego rolnymi znajdował i najzwyczajniej w świecie przeszkadzał. Wojsko po wojnie próbowało robić wybuch kontrolowany, zniszczyli tylko przód. Potem z tego co ja wiem, dziadek obecnej rodziny, która tam mieszka, próbował jeszcze ten beton kruszyć ręcznie, no ale no, niestety to jest żelbeton zbrojony i tak dalej. Nie udało się. W związku z tym nie ma przodu, nie ma okna strzeleckiego, ale jest zamontowana teraz krata, no i jest zrobiony koiec dla psa i tam sobie szczęśliwie piesek teraz w tym obiekcie mieszka.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
W maju wojskowych czekają duże ćwiczenia z innymi służbami ratowniczymi. Manewry Renegade Seyrex 22 zaplanowano na początek maja. W Wielkopolsce będzie odgrywany scenariusz Nocny Tropiciel. Służby w Kobylej Górze przećwiczą negocjacje, zwalczanie terrorystów, pościg czy poszukiwania ratownicze. O szczegółach Krzysztof Polasik.
Dyżurny komendy powiatowej policji, słucham. Tak, tak, wypadek. Kobla Góra, ulica Tałguta. Przyjąłem.
Tak mogą wyglądać manewry Renegade Sarex 22.
Ratowanie ludzkiego życia, odnajdywanie osób zaginionych to działania, które bez wątpienia są narażone wielkim ryzykiem.
Podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz sekretarz stanu Komisji Weryfikacyjnej Jan Mosiński.
Nie wiemy, co się dzieje w danej chwili, kiedy nagle zgłaszamy zaginięcie dziecka, osoby dorosłej, starszej. Są różne przypadki i przyczyny. Koordynacja działań. Bardzo ważna, biorąc pod uwagę różnorodność służb, różnorodność sposobów działania w chwilach zagrożenia. Mam tutaj na myśli zarówno Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, ale również Ochotniczą Straż Pożarną, wolontariuszy.
Organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Siły zbrojne standardowo zajmują się przygotowaniem do działań związanych z wojną. Niemniej jednak w czasie pokoju, kryzysu też mamy swoje obowiązki.
Tłumaczy podpułkownik Mariusz Tracz-Sala, szef Wydziału Ratownictwa DORSZ.
Utrzymujemy, chciałbym Państwu tylko zaprezentować krótko, 6 śmigłowców w gotowości 5 minut do startu i 1 samolot. Oczekujemy więcej takich inicjatyw regionalnych, jak tutaj u Państwa, żebyśmy mogli się wymieniać wspólnie doświadczeniami, właściwym spojrzeniem na sprawę i żebyśmy wszyscy wspólnie działali we wspólnym naszym interesie narodowym.
W ćwiczeniach weźmie udział też 12. i 16. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wydarzenie otwiera wielki piknik służb. Ponad 40 stanowisk będzie można zwiedzać przy ulicy Tetmajera w Kobylej Górze 8 maja od godziny 10.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Krzysztof Jankowski, mówił do Państwa Kacper Witt, kłaniam się. Za tydzień wyjątkowo spotka się z Państwem Jacek Butlewski. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.